Proszę? No, według kolejności zgłoszeń. Tutaj działa automat, a nie wersal.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Jestem w pewnym małym kłopocie. Raz, bo jesteśmy nieco zmęczeni dyskusją budżetową, a dwa, bo sądziłem, że bezproblemowo będzie można zaopiniować ten projekt, a w trakcie prezentacji pojawiły się tutaj dwa problemy i będę musiał o nich za chwileczkę powiedzieć. Trzeba będzie coś zmienić, bowiem inaczej nie widzę możliwości przyjęcia WPF-u i WPI. Ale zacznę od innej refleksji. Tropem moich analiz budżetowych, kontynuuję je dalej, dotarłem do budżetu miasta Łodzi i chciałem Państwu przekazać tylko jedną informację, jednozdaniową. Wszystko na to wskazuje, że Łódź jest miastem sporo większym od Poznania. Tymczasem budżet miasta Łodzi, przypomnę, przed chwileczką uchwaliliśmy dochody Poznania 2 miliardy 70 milionów. Dochody miasta Łodzi 2 miliardy 140 milionów. Dwa razy sprawdzałem, czy się nie pomyliłem, bowiem prawie identyczny budżet. Miasto drugie pod względem wielkości w Polsce i my. I to nakazuje patrzeć bardziej optymistycznie do kwestii związanych także z naszymi planami inwestycyjnymi i innymi. Mamy zasadniczo bogatszy budżet niż miasto Łódź. Teraz do wieloletniego planu finansowego. Uwagi. Proszę Państwa, no dwie zasadnicze dosyć. Pani skarbnik zechciała powiedzieć, że nasze dochody zaplanowano w sposób stabilny, że one zatem do tego 2011 roku prawie się nie zmienią. Przecież te zmiany są tam tak malutkie. No ale czy zatem zakładamy, że potencjał gospodarczy miasta pozostanie na tym samym poziomie, że zasobność poznaniaków pozostanie na tym samym poziomie, jeżeli nie uwzględniamy środków unijnych i nie planujemy wzrostu, no niewielkiego chociażby kilkuprocentowego z roku na rok, to, no to jest pewna zagadka. Dlaczego zakładamy tak pesymistycznie rozwój miasta przy wzroście gospodarczym w kraju i przy wyraźnym wzroście w naszym mieście? Jest to dla mnie niezrozumiałe, co musi prowadzić przy ambicjach inwestycyjnych do tego, co nam przedstawiła pani skarbnik, że w roku, już teraz nie pamiętam, chyba 2010, wskaźnik zadłużenia wynosi 61,8%. No a dopuszczalny ustawowo jest 60. To jak ja mam głosować nad WPF-em powyżej 60%? No to nie mogę głosować za takim wieloletnim planem finansowym 61,8. Ja rozumiem, że jest zagrożenie tego rodzaju i gdyby to była informacja. A jeśli jest to dokument, no to przyjąć tego nie możemy. No i mamy kłopot. Oto pierwszy z kłopotów, który tutaj się nam pojawił. Ten kłopot można stosunkowo łatwo zlikwidować, skoro mamy dochody tak delikatnie ukazane, no to po prostu z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć dochody większe, by ten wskaźnik był poniżej. No bo tak narażamy się na sytuację od strony prawnej dziwną. I to jest kłopot natury zasadniczej pierwszy. Drugi jest taki, kiedy dyskutowaliśmy tu o budżecie i trochę o planach i o środkach unijnych, to była mniej więcej formułowana tego rodzaju opinia. Bezpieczny budżet dający możliwość odskoku przy środkach zewnętrznych, że mamy jeszcze pewną rezerwę. no to gdzie ona jest? A nuż te środki unijne będą z jakichś powodów większe, bo albo inny region ich nie wykorzysta. Załóżmy, coś takiego. Gdzie nasza rezerwa w sensie możliwości sięgnięcia po kredyt? I to trzeba by sobie teraz odpowiedzieć. Bo te dwa ostatnie lata są na poziomie mniej więcej 60%. Procent wstecz, to już nieważne. A więc mamy dwa poważne problemy związane z projekcją finansową do roku 2011. Można uciec od tych problemów, przyjmując ostrożnie, ale nieco większy poziom dochodów, zakładając jednak pewien wzrost dochodów, bo jak sądzę, on ma miejsce i będzie miał miejsce. Proszę więc pana prezydenta o przemyślenie tej kwestii, bo to jest problem. Teraz w odniesieniu do wieloletniego planu finansowego. Pan prezydent powiedział tutaj, że rola wieloletniego planu inwestycyjnego nieco zmalała. Po pierwsze, bo środki finansowe unijne są niekoniecznie, znaczy my nie możemy czerpać z tych środków na rzeczy, na problemy, na zadania, które są nam najbardziej potrzebne, tylko na te, które akurat są finansowane. I w związku z tym pewna proporcja tych zadań, które sobie ustaliliśmy jako najpilniejsze, uległa zachwianiu w związku z możliwością zdobycia środków unijnych w nieco inny sposób. I to jest pewien problem. To zachwiało wypracowaną tu pewną metodologię przygotowywania wieloletniego programu inwestycyjnego. I rzeczywiście w związku z tym musi on ulec przemyśleniu i chyba czeka nas poważna praca w tym roku, by na lata 2008-2012 ten wieloletni program inwestycyjny był bardziej skojarzony ze sobą i nie wprowadził nas w takie niebezpieczeństwa, jakie widnieją. Czego w nim nie ma? Jakie ma braki? No jeden brak jest. On jest zrozumiały i raczej nie jest to uwaga do tego, co dzisiaj przyjmiemy, raczej do następnego już. No mam na myśli wyzwanie, jakie chcemy podjąć, bo myślę, że warto, dotyczące Europejskiej Stolicy Kultury, bo tak to kulturalnej stolicy Europy różnie nazywają. Kulturalna stolica Europy. Proszę Państwa, ponieważ w 2016 roku będzie to miasto hiszpańskie i miasto polskie, no to przejrzałem już niektóre działania miast hiszpańskich. Mam przed sobą wydruki stron internetowych Malagi. No, hiszpańskiego nie znam, więc wydrukowałem sobie po niemiecku, gdzie burmistrz miasta wyraźnie mówi o tym, że chcą w 2012 roku być tą stolicą kulturalną i wszystkie ich jednostki kultury, jakie są w tym mieście, przyjęły już 3-letnie programy rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych. Wszystkie one są prowadzone pod wspólnym hasłem Malaga kandydatem do tego tytułu kulturalnej stolicy Europy po to, by zyskać na promocji, na rozwoju, także w sensie inwestycyjnym. Czeka nas więc, jeżeli chcemy ten wysiłek podjąć, zaznaczenie tego w wieloletnim programie inwestycyjnym. I trzeba będzie to zrobić już na te lata 2008-2012. I ostatnia część mojego wystąpienia dotyczy poprawek Klubu Radnych Lewicy i Demokratów. Szanowni Państwo, kiedy myślałem, co za chwilę mam powiedzieć, sądziłem, że przynajmniej w jednej z naszych poprawek spróbujemy przeprowadzić głosowanie. Janusz, nam się uda zmienić wieloletni program inwestycyjny i plan finansowy. Ale pan prezydent Tomasz Kajzer użył argumentu, wobec którego wagi merytorycznej, jestem w kłopocie. I bez uzgodnienia z koleżanką i z kolegami z klubu przyjmę jednak ten argument. Jedno z naszych zadań bowiem, które chcieliśmy podtrzymać i prosić o wsparcie, no nie spełnia tego rygoru posiadania karty inwestycyjnej, jest pomysłem, a nie odpowiednio przygotowanym zadaniem. No cóż, no, muszę przyjąć wagę argumentu pana prezydenta Kajzera i w związku z tym zadanie, które projektowaliśmy, a które dotyczyło budowy sali gimnastycznej na terenie Głuszyny, zgłosimy w roku następnym, wcześniej dbając o to, by miało ono kartę inwestycyjną w zgodzie z regułami, jakie tutaj obowiązują. Wycofujemy zatem tę poprawkę. Narażam się teraz moim koleżankom i kolegom, ale mam nadzieję, że wykażą zrozumienie. Oprócz tego zgłosiliśmy, proszę Państwa, następujące poprawki. Jedna z nich na sporą kwotę, bo 8 milionów złotych, dotyczyła projektu bezprzewodowego, bezpłatnego internetu dla mieszkańców Poznania. W trakcie pracy nad budżetem przyjęliśmy informację pana prezydenta, że jest autopoprawka i będzie opracowana koncepcja. W ramach tej koncepcji pojawią się zapewne nie tylko szacunkowe, ale precyzyjnie wyliczone kwoty na poszczególne lata, bo jak sądzę, jesteśmy zainteresowani realizacją tego zadania. Ponieważ te kwoty przez nas proponowane były szacunkowe, to poczekamy na obliczenia związane z koncepcją, która będzie realizowana i w związku z tym wycofamy teraz tę poprawkę, która jest oznaczona numerem 28. Ale rzecz jasna, zadanie wspieramy i do następnego wieloletniego programu z całą pewnością będziemy wnosili to zadanie. Następnie proponowaliśmy, by wpisać do budżetu budowę ulicy Szarotkowej. Wyjaśniono nam, że w latach 2007-2009, tak jak to zaplanowaliśmy, ulica ta będzie realizowana. W związku z tym nasza poprawka stała się bezprzedmiotowa. Rzecz będzie robiona, czyli poprawka 29 też jest nieaktualna. O 30 i sali gimnastycznej przy gimnazjum już mówiłem. Pozostaje teraz poprawka na kwotę 72 milionów, którą Klub Radnych Lewicy i Demokratów zaproponował. Mianowicie poprawka dotycząca mieszkań dla najlepszych absolwentów. Zamysł, proszę Państwa, co do intencji wydaje się być ciekawy. To znaczy sprawić, by w tym wyścigu rozmaitych miast, metropolii, o to, by ludzie najciekawsi, którzy potrafią wykorzystać wiedzę dla rozwoju miasta, pozostawali w takim mieście jak nasze. Jednym z elementów oczywiście może być udogodnienie mieszkaniowe. Propozycja, którą przedłożyliśmy, zakładała, że poza rokiem 2007, gdzie to w mniejszej skali byłoby, co roku 100 najwybitniejszych absolwentów poznańskich uczelni, którzy chcą pracować w Poznaniu, otrzymałoby możliwość zamieszkania na okres 5 lat w mieszkaniu komunalnym. I że te mieszkania po 5 latach będą dla następnej grupy absolwentów, będą ciągle w obrocie. Zwrócono nam uwagę na pewną niedogodność związaną z tym, że założenie, iż po 5 latach wszyscy będą chcieli łaskawie opuszczać mieszkanie, jest może nieco idealistyczne. A po drugie, że są być może inne sposoby zrealizowania tego pomysłu. Na przykład poprzez zaangażowanie się miasta nie poprzez finanse, ale poprzez zaangażowanie terenem pod budowę i przy partnerstwie publiczno-prywatnym z tymi, którzy mieszkania budują. Jesteśmy gotowi rozważyć tę propozycję. Zapraszamy koleżanki i kolegów z innych klubów do wspólnego działania na rzecz tego programu. Będziemy go pilotowali i inną jego wersję zakładającą zaangażowanie być może gruntem miejskim, a nie zaangażowanie finansowe, mam nadzieję Państwu przedstawimy. Dlatego poprawkę 31 w imieniu Klubu Radnych Lewicy i Demokratów wycofuję. I pozostała jeszcze jedna poprawka Klubu Radnych Lewicy i Demokratów, związana z modernizacją ulicy Obornickiej na odcinku od Ronda Obornickiego do ulicy Kurpińskiego. Jest to miejsce, które powoduje już dzisiaj, że przepustowość Ronda Obornickiego jest mniejsza niż to wynika z jego geometrii, bowiem ulica Obornicka do ulicy Kurpińskiego nie może przyjąć wszystkich zjeżdżających z ronda i oni, krótko mówiąc, je blokują. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy od pana prezydenta, jest trochę dziwna, bo informuje się w nim, że modernizacja ulicy Obornickiej powinna być realizowana aż do wiaduktu i że te zadania łącznie są po roku 2011 przyjęte. A jednocześnie pan prezydent przedłożył Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wywołania planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie węzeł Obornicki z rondem jest razem z tym odcinkiem Obornickiej do ulicy Kurpińskiego. Nie da się realizować trzeciej ramy ani węzła Obornickiego bez tego odcinka. W związku z tym wiązanie go po roku 2011 z dalszym odcinkiem przebiegiem ulicy Obornickiej, a nie z węzłem, jest niewłaściwe. Ale w sposób oczywisty także nasz zapis, by robić to w roku 2008, nie jest najlepszy, bo to trzeba robić razem z całym rondem. I w związku z tym, nie zgadzając się z odpowiedzią pana prezydenta, nie możemy podtrzymać także naszej poprawki, licząc na to, że pan prezydent w działaniach inwestycyjnych będzie realizował to przedsięwzięcie razem z węzłem Obornickim. W ten sposób deklarujemy pracę nad pomysłami, które zgłosiliśmy do wieloletniego programu inwestycyjnego. Zwracamy się do pana prezydenta, by zechciał w kwestiach związanych z wieloletnim planem finansowym dokonać stosownych poprawek, tak byśmy mogli go przyjąć. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Kręglewski, bardzo proszę.